Dobry wieczór, Jacek Kosiak, historia jakiej nie znacie. Wybieramy się dzisiaj do Jarocina. Kto zna tę miejscowość, wie, że tam właśnie jest Pałac Radolińskich. To charakterystyczny obiekt w tym mieście, otoczony pięknym parkiem. Obiekt o zacnej historii, a także związany z dziejami rodziny Radolińskich, mocno związanej z Jarocinem.
Z parku po dziewczynie wyspami została. 10 kroków długa, z piasku była cała. Przywoziłem ziemię, podkradaną z pola. Chciałem ją ożywić, przecież była moja. Wreszcie siałem trawę, bardzo wczesną wiosną. Odtąd po mej wyspie mogłem chodzić bosą. Posadziłem kwiaty, wyspie dla ozdoby. Przywoziłem z domu wiatra słodkiej wody, aż tu wielki grat wybił co mógł. Ziemię zmył, nagły skok wód, wyspa znów na jego piasku jest.
Sebastian Pluta, długoletni dyrektor Muzeum Regionalnego w Jarocinie, a także znawca tego miejsca. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No właśnie, czy dobrze powiedziałem, że Pałac Radolińskich to miejsce charakterystyczne w Jarocinie?
Z pewnością tak. Tym bardziej, że jak pan wspomniał, znajduje się on w sercu Jarocińskiego Parku, który od 2 lat podlega rewitalizacji, więc teraz jadąc ulicą można zobaczyć ten pałac w pełnej okazałości, teraz kiedy zakończyliśmy niedawno remont jego elewacji, więc rzeczywiście stał się teraz taką jedną z perełek, jeżeli chodzi o właśnie budynki na terenie Jarocina.
Zachęcamy do oglądania, ale może za jakiś czas, kiedy uspokoi się trochę sytuacja. Nawiasem mówiąc, przygotowując się do tej audycji, dowiedziałem się, że ostatnia epidemia w Jarocinie miała miejsce w 1708 roku i była to epidemia dżumy. To tak tylko na marginesie. Czy coś wiadomo więcej może na ten temat?
To znaczy ten okres wieku XVIII-XIX to jest taki czas, kiedy przez całą Europę w zasadzie przechodzą różnego rodzaju epidemie. Takim jakby namacalnym śladem tego jest krzyż, który właśnie miejsce po dawnym cmentarzu cholerycznym, który znajduje się dzisiaj w Jarocinie przy ulicy Wrocławskiej. W tej chwili on został troszkę zrewitalizowany, tam jest skwer pamięci, ale krzyż, który tam się znajduje, właśnie upamiętnia między innymi różnego rodzaju zarazy, choroby, które dotykały Jarocin również w wieku XIX.
No i niestety takie nieszczęścia zdarzają się ludzkości co pewien czas. Ale wracając do Radolińskich i ich siedziby w parku w Jarocinie, obecnie w parku, wtedy to był ogród, budował ten pałac Władysław Radoliński i to była połowa XIX wieku, a konkretnie 1848. Wtedy rozpoczęła się ta budowa.
Tak, to jest cała historia pałacu jest dosyć ciekawa, ponieważ Jarocin z Radolińskimi jest związany od połowy wieku XVII, dokładnie od roku 1660, kiedy Andrzej Radoliński kupił Jarocin. No i właściwie do połowy wieku XIX Jarocin był jedną z kilku miejscowości w kluczu dóbr radolińskich. Tak naprawdę dopiero Władysław Radoliński pomyślał o tym, żeby Jarocin uczynić jedną ze swoich siedzib. Tak naprawdę na początku lat 40. wieku XIX wybudował pałac jako siedziby Radolińskich w Poznaniu, przy dzisiejszym Placu Wolności. Ten pałac rzeczywiście powstał. Budowa zaczęła się, zdaje się, w roku 1842, po 4 latach został wybudowany, ale w 1846 roku pałac został sprzedany. Prawdopodobnie chodziło o to, że były tam jakieś rozliczenia między członkami rodziny, no i Władysław musiał ten pałac w Poznaniu sprzedać.
Bo już wtedy nie należał do ubogich raczej to był bardzo majętny człowiek.
Tak, tak, to wtedy Władysław Raduliński ślubił swoją kuzynkę Józefinę. Dzięki temu mariażowi majątek Radoliński liczył ponad 20 tysięcy hektarów, więc był wtedy jednym z większych majątków ziemskich na terenie Wielkopolski.
Powtórzmy, 20 tysięcy hektarów, no to nawet dzisiaj tak. Rzadko spotykane areały.
No tak, i mając na uwadze wielkość tego majątku, rodzina potrzebowała jakiejś okazałej siedziby. Poznań, wtedy stolica Wielkopolski, tak jak dziś, no była takim miejscem znakomitym do tego, żeby można było swoją siedzibę tam wybudować. No i rzeczywiście do tego doszło, jak wspomniałem. No ale różnego rodzaju sytuacje rodzinne spowodowały, że jednak Władysław Radoliński postanowił Jarocin uczynić siedzibą główną swojej rodziny. No i tam rzeczywiście w roku 1848 rozpoczęła się budowa pałacu, który do dziś znajduje się w sercu Jarocińskiego Parku. Ciekawostką związaną z tym pałacem jest to, właściwie z działami rodziny Radolińskiej w Jarocinie, jest to, że kiedy powstał ten wspomniany wcześniej przeze mnie pałac w Poznaniu.
Czy on się zachował do dzisiejszych czasów?
On jest w tej chwili bardzo mocno przebudowany. To jest budynek, ja słabo znam Poznań, więc na szczęście istnieją ilustracje, ryciny pokazujące, jak ten pałac wyglądał w momencie, kiedy został wybudowany. Projektantem jego był Fryderyk August Schiller, więc znakomity pruski architekt. Władysław Radoliński sprzedał ten pałac pruskiej komendzie garnizonu miasta w Poznaniu, więc jeżeli ktoś zna historię wojskowości Poznania XIX wieku, no to będzie wiedział, o jaki budynek chodzi, bo by wspomnieć o takiej w zasadzie epizodzie, który związany jest z niezrealizowanym projektem dotyczącym przebudowy Jarocińskiego Skarbczyka. Budynek jest świetnie znany Jarociniakom, jest na samym skraju parku. Natomiast Władysław Radoliński w momencie, kiedy budował już ten swój okazały pałac w Poznaniu, wymyślił sobie, że Jarocin będzie miejscem, gdzie będzie miał taką letnią siedzibę. I tenże wspomniany przeze mnie Fryderyk August Schiller zaprojektował mu taki zameczek, letnią siedzibę. Bardzo zresztą piękną, w stylu neogotyckim. No niestety ten projekt nie doszedł do skutku, ponieważ okazało się, że warunki terenowe jakby nie sprzyjają budynkowi, który miał być dość okazały, o wiele większy niż skarbczyk, który dzisiaj znajduje się w parku, więc te okoliczności spowodowały, że projekt ten nie doszedł do skutku. No i te późniejsze perturbacje też spowodowały, że Władysław Radoliński postanowił wybudować o wiele bardziej okazałą siedzibę w sercu Jarocińskiego Parku.
Ale ten skarbczyk też, czy obiekt niedaleko skarbczyka, miał nawiązywać do wcześniejszych budynków, budowli, nawet takich średniowiecznych w tym miejscu.
No tak, bo my jesteśmy w wieku XIX, kiedy króluje styl architektoniczny nazwany neogotykiem, więc jest takim nawiązaniem do tego średniowiecznego stylu architektonicznego. I są stroliste elementy i to właśnie miało w jakiś sposób nawiązywać do historii miasta, bo tak naprawdę skarbczyk, miejsce wokół, To jest miejsce, w którym zaczęła się historia miasta. Pierwsza wzmianka o Jarocinie pochodząca z 1257 roku mówi o właścicielu Jarocina, Janku Zarembie, który miał swoją siedzibę właśnie w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się jarociński skarbczyk.
I wracając do Władysława Radolińskiego, korzystał z usług nie tylko znanego pruskiego architekta, ale także z najlepszych fachowców niemieckich z Berlina, Drezna, a nawet z Brukseli.
No tak, bo pamiętajmy, że jest to postać majętna, która całe swoje młodzieńcze życie, czyli tą młodość spędza na podróżach po Europie, zwiedza Francję, Włochy, więc nabywa takiej ogłady. Interesuje się historią sztuki, dokonuje zakupów różnego rodzaju dzieł, więc ma taką świadomość i ambicję tego, żeby ta siedziba jarocińska odzwierciedlała jego ambicje nie tylko związane z majątkiem, ale też powiedzmy sobie z jakimś takim wyczuciem estetycznym, to żeby gości, którzy będą odwiedzali Jarociński Pałac, olśniewał nie tylko jego rozmiar, ale też wyposażenie. W związku z tym no właśnie ci znakomici rzemieślnicy, którzy są sprowadzani do Jarocina i którzy wykonują różnego rodzaju elementy wystroju wnętrz, których niestety dzisiaj już nie możemy oglądać, wchodząc do pałacu.
Ale też czytając opracowanie Róży Kąsinowskiej na temat budowy pałacu, dowiadujemy się, że jednak z pewnych planów musiał zrezygnować. Wydaje się, że zrezygnował Radoliński. Ta siedziba miała być jeszcze okazalsza, jeszcze bardziej neogotycka z nawiązaniami.
No tak, bo tak naprawdę opracowanie pani Róży Kąsinowskiej jest pierwszym takim bardzo wnikliwym, pierwszą taką wnikliwą próbą opisania historii Pałacu Jarocińskiego. Do momentu wydania tej książki tak naprawdę pojawiały się jakieś takie pojedyncze artykuły bądź mniejsze broszurki, które próbowały jakoś historię pałacu opowiedzieć, ale one bazowały bardziej w zasadzie w 100% na książce Stanisława Karwowskiego, natomiast w małej części bazowały na zbiorach, które znajdują się w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Dopiero pani Róża Kąsinowska jako pierwsza sięgnęła do tych zbiorów. No i też mamy świadomość, że to jej opracowanie jest pierwsze, ale też nie odpowiada na wszystkie pytania, które są związane z historią Radolińskich. To jest jakby taki bardzo wnikliwie przeprowadzony przyczynek do tych badań i tak naprawdę mamy nadzieję, że z czasem uda nam się poznajdować odpowiedzi na te pytania, które związane są właśnie między innymi z budową pałacu, z tym jak on wyglądał wcześniej, co znajdowało się w wyposażeniu, bo tutaj się końcówka wieku XIX to jest ostatni taki, mówiąc językiem współczesnym, spis natury, który pozwala nam poznać to, jakie obrazy, dzieła sztuki znajdowały się ani po pożarze, który miał miejsce w 1917 roku, ani tym bardziej w 1945 roku, kiedy pałac został przyjęty przez, powiedzmy sobie, władze tutaj lokalne jarocińskie po wyzwoleniu Jarocina przez Armię Czerwoną. Nie mamy takiego spisu, który by mógł nam powiedzieć, co znajdowało się na wyposażeniu pałacu. To są te pytania, na które być może nigdy nie odnajdziemy odpowiedzi, ale ta końcówka wieku XIX i te spisy dają nam taki obraz naprawdę bardzo ciekawego budynku, który ma nietuzinkowe wyposażenie, bo znajdują się tutaj dzieła sztuki właściwie z całej Europy. Więc mamy świadomość, że to miejsce było naprawdę, naprawdę okazałe.
O rodzinie Radolińskich jeszcze za chwilę porozmawiamy, a teraz zapraszam na chwilę przerwy.
Otaczało mnie, nie byłem sam. znosił już złotych jaj. Trafne karty rozdał los, więc przegrałem partię z nim, a życie toczyło się dalej.
Rozmawiamy z Sebastianem Plutą, wieloletnim dyrektorem Muzeum Regionalnego w Jarocinie, o Pałacu Radolińskich, o Jarocinie, o historii rodziny Radolińskich. No i właśnie nawiązując do historii tej rodziny, jeszcze Ignacy Radoliński bardzo mocno wspierał powstańców. Natomiast Władysław Radoliński zdaje się, że był już pierwszym, który raczej zerkał w stronę Niemiec, a Hugo Radoliński kształcił się już w kulturze niemieckiej. Zaczynają się takie poplątane losy tej rodziny.
Bez wątpienia tak, badając historię Radolińskich wieku XIX, możemy na ich przykładzie starać się jakby wczuć w postępowanie rodzin arystokratycznych czy szlacheckich, które mają świadomość tego, że kilkadziesiąt lat wcześniej Polska straciła niepodległość. Nie muszą stanąć przed odpowiedzią na pytanie, w jaki sposób mają funkcjonować w tej rzeczywistości, czy mają być, czy mają dbać o rozwój własnej rodziny, jakby dbać o to, żeby ten majątek ich się powiększał, czy mają myśleć bardziej o tym, żeby Polska zyskała niepodległość. Na przykładzie Radolińskich można właśnie zapoznać się z taką próbą asymilacji rodziny do tej sytuacji politycznej, która ma miejsce w Wielkopolsce.
Oni w naturalny sposób ciążyli do kultury niemieckiej, bo tam były szkoły, tam można było kształcić dzieci. Na przykładem jest Hugo Radoliński, który w Dreźnie
tutaj też
pobierał
jest taka
nauki.
Że to też nie jest takie jednoznaczne, bo trzeba pamiętać o tym, że król pruski jakby właściwie w większości szlachty wielkopolskiej nadał tytuł hrabiowski, więc to, że Władysław Radoliński otrzymał tytuł hrabiowski od króla pruskiego, to nie była jakaś jego zasługa, nie był związany z dworem króla pruskiego, tylko po prostu większość szlachty wtedy dostawała takie tytuły. Natomiast jest taki paradoks w tym wszystkim, że w zasadzie to, że Hugo Radolin był bardzo zorientowany na tą kulturę niemiecką.
Hugo Radolin, bo zmienił w pewnym momencie nazwisko.
Tak, tak. To wynikało z tego, że jego matka, czyli Józefina Radolińska, była kobietą bardzo ambitną. Jej zależało na tym, żeby prestiż rodziny Radolińskich rósł. Zdawała sobie sprawę z tego, że jest to wyłącznie możliwe, jeżeli właśnie jej syn będzie robił karierę najpierw na dworze króla pruskiego, a później na dworze cesarza niemieckiego. No jakby siłą rzeczy taka sytuacja miała miejsce, no i ona była tą osobą, która wysyłała właśnie Hugona najpierw do Berlina, później do Bonn, wprowadzała go na te salony pruskie, też związki z rodziną Raczyńskich tutaj miały wielkie znaczenie, w związku z tym no Hugo rzeczywiście zrobił niebywałą karierę, jeżeli chodzi o mieszkańca Jarocina, tak naprawdę był ambasadorem najpierw króla pruskiego, a później cesarza niemieckiego i w Konstantynopolu, i w Paryżu, i w Rosji. W związku z tym to rzeczywiście była wielka, wielka, wielka postać. Natomiast paradoksem jest to, że właśnie Hugo Radolin, który był ambasadorem państwa niemieckiego i w Konstantynopolu, i w Petersburgu, i w Paryżu, na początku wieku XX zlecił uporządkowanie rodzinnego archiwum Stanisławowi Karwowskiemu. To jest postać znakomicie znana wszystkim historykom, którzy interesują się historią wieku XIX i XX. Stanisław Karwowski był takim dysydentem. On najpierw pracował w Wielkopolsce, potem jakby za karę, w związku z tym, że był patriotą, został wysłany na Dolny Śląsk i tam miał pracować jako nauczyciel. Hugo Radolin go sprowadził do Jarocina. No i najpierw mu zlecił właśnie uporządkowanie rodzinnego archiwum. Dzięki temu mamy świetne indeksy, które wykonał właśnie Stanisław Karwowski. No i w 1908 roku ukazała się taka monumentalna księga, która nosi tytuł Historia rodziny Leszczyców z Radolina Radolińskich, która jest takim monumentalnym dziełem po raz pierwszy opisującym historię rodziny Radolińskich, która rodowód tej rodziny wywodzi aż od Piotra Wysza, który był jednym z założycieli Akademii Krakowskiej, czyli późniejszego Uniwersytetu Jagiellońskiego. No i właśnie ten Niemiec z przekonania, czyli ta osoba, która dość mocno się związała z żywiołem niemieckim, nagle do swojego majątku zaprasza dysydenta, osobę, która jest źle postrzegana przez władze niemieckie, no i daje mu zlecenie na to, żeby najpierw uporządkował to archiwum, a potem napisał historię rodziny. Mamy świadomość tego, że Karwowski jako Polak no pewnie będzie szukał jakichś takich wątków, które będą podkreślały związki rodziny Radolińskich z polskością, a nie z żywiołem niemieckim. Więc wydaje się, że te związki Radolińskiego z Niemcami gdzieś tam w pewnym momencie mogły albo wyblaknąć, albo ta polska krew w nim znowu w jakiś sposób zabuzowała i w końcu postanowił pokazać, że Radolińskie czy rodzina Radolińskich to nie jest rodzina, która jest rodziną niemiecką, ale jest rodziną, która ma wielowiekowe korzenie polskie.
To była też końcówka XIX wieku, początek XX, więc jeszcze wtedy te podziały narodowościowe nie były tak ostre jak współcześnie. To zupełnie były inne pojęcia.
Tak, ale mamy też czas Wielkopolski, kiedy istnieje komisja kolonizacyjna, kiedy tak naprawdę już nie ma Bismarka, ale cała ta polityka związana z hakatą i z tym wynarodowieniem na terenie Wielkopolski postępuje w najlepsze, więc to trzeba brać cały czas ten kontekst, że tutaj mamy sytuację taką, że wokół Jarocina powstają wsie kolonizacyjne, gdzie komisja sprzedaje ziemię właśnie tym osadnikom z terenów niemieckich, a tutaj książę, który jest postrzegany jako Niemiec, zaprasza do swojego pałacu historyka Polaka, który pisze historię jego rodziny. Więc to nie jest takie jednoznaczne i czarno-białe. Nie można tego tak w prosty sposób oceniać, moim zdaniem.
Naga leżysz obok mnie, a tu spada nagły letni deszcz. Tu pierwsza kropla, tu druga kropla. Jak konkwista doży, jak odkrywcy lądu, nowi Kolumbowie zdobywają cię. Ty śpiąc nie wiesz nawet o tym, jak ta letnia burza przeszła obok nas, a ja widziałem ich, obserwowałem ich, gdy jak nową ziemię zdobywali ciebie, odkrywali w tobie obiecany ląd. I choć za to ich spotkała śmierć, bo burza przeszła obok, nie wiesz więc. Gdy umierali, gdy wysychali, ja się nachylałem tuż nad twoim ciałem, o to, co by szeptał niespełniony deszcz. Republika, republika marzeń, republika, o to, czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź.
No a teraz zapytam trochę jednak w sposób, no powiedzmy sobie szczerze, plotkarski. Czy ten historyk też ujął dzieje Józefiny i Władysława Radolińskich i też narodzenie się siostry Hugona Pauliny? Bo tutaj sprawa wydaje się no, nieco skomplikowana.
No tak, jak pani Róża zaczęła pisać tę swoją książkę, dzieło pałacu, to często dzieliła się z nami różnego rodzaju swoimi wrażeniami. Tam wśród tego całego zbioru, który znajduje się w Archiwum Państwowym w Poznaniu, znajdują się listy właśnie między innymi Władysława, Józefiny, Małego Hugona i tam się pojawia postać Bernarda Potockiego, czyli takiej postaci, która ma świetnych przodków, bo jego ojcem był Jan Potocki, autor rękopisu znalezionego w Saragoście, notabene rękopis tego dzieła też znajdował się w Wielocińskiej Bibliotece. I ona właśnie, czytając te listy, zawsze mówiła, że historia tego właśnie trójkąta, czyli Władysława, Bernarda i Józefiny, to jest materiał na świetną książkę, na świetny serial, który ma w sobie właśnie i zdradę, i miłość, i samobójstwa, więc takie rzeczy, które budują tą atmosferę i świetnie by oddawały jakby atmosferę tego, co działo się w pałacu w Wielocinie właśnie w tamtym okresie. Natomiast Karwowski jako historyk bardziej interesował się faktami, a mniej plotkami. W związku z tym pojawia się tam oczywiście postać Pauliny, ale jakby nigdzie nie jest tak jednoznacznie napisane, że ona była nieślubnym dzieckiem właśnie Józefiny. Tak naprawdę nie wiemy, czy ojcem był Bernard Potocki, czy jakakolwiek inna postać. W każdym razie jest to niewątpliwie bardzo ciekawa historia i pokazująca to, że bo prawdopodobnie to małżeństwo było aranżowane, czyli najmniej ważną rzeczą było uczucie między Władysławem a Józefiną, a bardziej chodziło o to, żeby majątek pomnożyć, żeby ta sytuacja, że majątek właśnie Radolińskich z Brzęciczek i Władysława, i właściciela Jarocina, czyli połączyć te dwa majątki i stworzyć właśnie jeden z takich bardziej liczących się majątków. To świadczy też o tym fakt taki, że przed ślubem Józefina i Władysław podpisali stosowny kontrakt, który
wprowadzał rozdzielność majątkową.
Tak, no i oprócz tego oczywiście brał pod uwagę różnego rodzaju sytuacje, między innymi związane z tym, że Józefina miała prawo otrzymywać od męża jakąś tam pensję stałą, więc takie rzeczy, które jakby najmniej mają wspólnego z romantyzmem, a bardziej powiedziałbym podejściem biznesowym do małżeństwa. Takie sytuacje też miały miejsce w wieku XIX.
Ale czytając książkę Róży Kąsinowskiej, tak zrozumiałem, że Władysław nawet nie wiedział o narodzinach Pauliny.
Mało tego, jej przyrodni brat Hugo też jako kilkunastolatek dopiero dowiedział się o tym, że Paulina to jest jego przyrodnia siostra. Myślę, że to, że mamy do czynienia z rodami szlacheckimi czy arystokratycznymi, nie wyklucza zachowań, które do końca przystają właśnie tej grupie społecznej, powiedzmy sobie, no ale krew nie woda, mówiąc kolokwialnie, w związku z tym z tych listów, które pani Róża czytała, Józefina jawiła się jako postać bardzo niezależna, nawet frywolna. W związku z tym być może jakaś taka sytuacja miała miejsce podczas jej pobytu w Berlinie. Trudno powiedzieć. To jednoznacznie z listów nie wynika. Być może kiedyś ktoś dotrze do jakiegoś pamiętnika i tam ta sytuacja będzie w jakiś sposób wyjaśniona. Ale póki co możemy tylko spekulować.
Gdyby kogoś z naszych słuchaczy zainteresowała historia rodziny Radolińskich, gdzie w Jarocinie można szukać tych informacji?
Oczywiście w muzeum. Mamy jeszcze kilka egzemplarzy książki pani Róży. W związku z tym, że nasza siedziba teraz będzie właśnie mieściła się w Pałacu Radolińskich, przygotowujemy drugie wydanie książki Pałac w Wielocinie. Ono będzie poprawione przez autorkę. Mamy też kilka ciekawych ilustracji związanych, nowych, które też chcielibyśmy zawrzeć w tej książce, więc muzeum jest świetnym miejscem na to, żeby poznać historię Radolińskich. Być może nie teraz, ale kiedy ta sytuacja się skończy, zapraszamy bardzo serdecznie do pałacu, do parku, bo to będzie naprawdę okazałe miejsce, gdzie będzie można się zapoznać z tymi zawikłanymi losami rodziny Radolińskich.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Państwa i moim gościem był Sebastian Pluta, wieloletni dyrektor Muzeum Regionalnego. Pozostajemy na łączach telefonicznych z Jarocinem.
gdzie modra rzeka niesie wody swe. Tam słońca blask ujrzałem pierwszy raz. Nad brzegiem jej spędziłem tyle chwil, że dziś bez rzeki smutno mi. Tam każdy dzień to skarb, dziś mój jedyny skarb. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Do dni dzieciństwa wraca moja myśl. W marzeniach moich żyje rzeka ta. Tak bardzo chciałbym być nad brzegiem jej, więc niech wspomnienie dalej trwa. Tam każdy dzień to skarb, dziś mój jedyny skarb. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni.
Historia, jakiej nie znacie, Jacek Kosiak. Po drugiej stronie telefonu, linii telefonicznej, Robert Kazimierczak, wieloletni wiceburmistrz Jarocina. Robert Kazimierczak jest też miłośnikiem historii Jarocina i zna dobrze różne anegdoty z czasów dawnych tej miejscowości. W dziejach Jarocina pojawia się nazwisko Hugo von Radolin. Czy to jest jedna postać, czy dwie? Jak to wygląda?
Postaci, które nazywały się Hugo von Radolin, było kilka. Był Hugo von Radolin, czyli
syn Władysława.
Książę von Radolin, syn Władysława, który zmienił sobie nazwisko z Radoliński na von Radolin w drugiej połowie XIX wieku. Myślę, że tak dość mocno koniunkturalnie to robił. Jego marzeniem zawsze była praca w dyplomacji i tym dyplomatą był, bo był pruskim ambasadorem w Paryżu, w Konstantynopolu i w Petersburgu. Robił pewnie wtedy za porządnego Prusaka. Natomiast jeśli się prześledzi kolejne pokolenia, czyli ja miałem okazję 12 lat temu spotkać prawnuczki Hugo von Radolina, Marię Elżbietę i Cecylię, córki wnuka Hugo von Radolina, wnuka, który się nazywał Jan Hugo von Radolin, który miał też syna Hugo von Radolina, czyli brata Cecylii i Marii Elżbiety. Ale wracając do spotkania z Cecylią i Marią Elżbietą. Córki Jana Hugo von Radolina, czyli ostatniego właściciela majątku Jarocin, który opuszczali w styczniu 1945 roku, spotkałem w roku 2008, czyli kilkadziesiąt lat po tym, kiedy one opuściły Jarocin. Panie w wieku przed 90, mówiące piękną polszczyzną, z silnym akcentem już niemieckim, ale po kilkudziesięciu latach pewnie każdy by taki akcent niemiecki miał. Polacy przebywający w Stanach Zjednoczonych po 2 miesiącach już mają mocno amerykański akcent. Także nie dziwmy się panią 90-letnią, że miały niemiecki akcent. One recytowały polską poezję, one śpiewały polskie pieśni kościelne, Serdeczna Matko z takim drżącym głosem na wersie Niech się nie tułamy. To pokazuje tak naprawdę, jaka była rzeczywistość w Pałacu Radolińskich, a ile było w tym wszystkim dopasowywania się jakby do koniunktury. I z pewnością Hugo von Radolin, chcąc zrobić tą karierę dyplomatyczną, chciał uchodzić za porządnego Prusaka. Natomiast kolejne pokolenia były wychowywane w duchu i polskim, i tak naprawdę niemieckim, bo pamiętajmy, że te rodziny też mieszały się. Żoną Jana Hugo von Radolina, czyli ostatniego właściciela, czyli ojca tych dwóch pań, o których wspomniałem, on się ożenił z kolei z Ewą von Wedel z domu, Ewą von Radolin z domu, Niemką. punktu widzenia prawa polskiego, powojennego, oni byli uznawani za rodzinę niemiecką, no bo majątki, zwrot majątków im nie przysługiwał po II wojnie światowej. Natomiast spotkanie z Marią Elżbietą i z Cecylią pokazało, w jakiej kulturze były wychowywane, jak były uczone języka polskiego. One wymieniały nazwiska polskich nauczycieli. Mogły chodzić do liceum niemieckiego w Poznaniu, które funkcjonowało w okresie wojennym, a chodziły do liceum prowadzonym przez siostry Sacré-Cœur, czyli polskiego liceum. Gdyby nie były solidnie uczone języka polskiego, to po kilkudziesięciu latach mieszkania w Niemczech w roku 2008 te 90-letnie, prawie 90-letnie panie nie mówiłyby tak dobrze po polsku. Nie miałyby w swojej biblioteczce, którą miałem okazję oglądać, tylu dzieł polskiej literatury, polskiej poezji. Ale myślę, że równie istotne jest ich zachowanie, czy postawa w okresie no, najbardziej brutalnym, najbardziej dramatycznym, czyli w czasie II wojny światowej. Przez wiele lat ja byłem również uczony w Jarocinie, że nie przez moją nauczycielkę historii, tylko w powszechnej świadomości rodzina von Radolinów uchodziła za rodzinę zniemczoną, źle traktującą Polaków w czasie II wojny światowej. No, jeśli przypomnimy takie zdarzenia, że ksiądz Ignacy Niedźwiedziński, kapelan powstańców wielkopolskich,
Budowniczy kościoła
Chrystusa Króla, założyciel sieci czytelni ludowych, czyli patriota zaangażowany w ruch niepodległościowy w 18 roku, komu powierzył to, co najcenniejsze w kościele świętego Marcina, czyli szaty liturgiczne, naczynia liturgiczne, księgi parafialne na przechowanie. Powierzył Janowi Hugo von Radolinowi. Są wspomnienia Sylwestra Ciślaka, czyli kamerdynera Jana Hugo von Radolina, który opisuje, jak to książę Jan Hugo von Radolin przysłał powóz i wywożono z plebanii i z kościoła to wszystko do Pałacu Radolińskich na przechowanie. Pan Stefan Tobolski, który był ministrantem u księdza Niedźwiedzińskiego, wielokrotnie opowiadał mi historię, jak to rosły nastroje antyniemieckie w sierpniu 1939 roku i wówczas ksiądz Niedźwiedziński paradował po Jarocińskim Rynku pod rękę z księciem Janem Hugo von Radolinem, pokazując Polakom, że tak naprawdę to jest przyjaciel Jarociniaków, bez chyba specjalnego definiowania, czy to Polak, czy Niemiec. Kiedy wybuchła II wojna światowa, kiedy Niemcy wkroczyli do Jarocina, to ksiądz Niedźwiedziński był zabierany na spacery po jarocińskim rynku przez księcia Jana Hugo von Radolina i również paradowali po rynku. Tutaj z kolei książę von Radolin pokazywał Niemcom, że tego księdza zostawcie w spokoju. Zostawiali w spokoju przez dwa lata. Później został aresztowany, zamknięty w forcie, uwięziony w forcie VII, zamęczony, ale nie zmarł w forcie VII w Poznaniu. Na kilka tygodni przed śmiercią został stamtąd wydobyty przez Ewę von Radolin, czyli żonę Jana Hugo von Radolina. Maria Elżbieta opowiedziała mi, czyli córka, ta 90-letnia córka Jana Hugo von Radolina opowiedziała mi historię, w jakich okolicznościach doszło do uwolnienia księdza Niedźwiedzińskiego. Jej mama, Ewa von Radolin, z kosztownościami rodzinnymi pojechała do Berlina, do siostry Geringa i tak naprawdę za łapówkę wykupiła księdza Niedźwiedzińskiego z fortu VII, bo tam pewnie byłby zamęczony. Kilka tygodni później zmarł w takim obozie dla księży i zakonnic w Bojanowie, ale jednak nie został zamęczony przez Niemców w forcie VII. Czyli to też pokazuje tą postawę rodziny von Radolinów wobec Polaków w okresie chociażby II wojny światowej. W listach, które się zachowały z okresu II wojny światowej księdza Niedźwiedzińskiego do swojej rodziny, on nie pisze inaczej o rodzinie von Radolinów niż jasiostwo, czyli od imienia Jana Hugo von Radolina, czy Hansa Hugo von Radolina, i ubolewa, że nawet z jasiostwem się już nie może spotkać, żeby w swoje imieniny wypić węgrzyna, czyli tokaj, który w pałacu był przechowywany, podawany dla gości, pewnie obdarowywani byli też przyjaciele tejże rodziny, w tym między innymi ksiądz Niedźwiedziński. Czyli tutaj można wnioskować, że między jednym z najaktywniejszych działaczy niepodległościowych w Jarocinie, jedną z symboli powstania wielkopolskiego w Jarocinie, księdzem Ignacym Niedźwiedzińskim, a Janem Hugo von Radolinem łączyła ich pewnie swego rodzaju przyjaźń. Chyba to nie jest za zbyt wielkie słowo. Także przebrnąłem trochę przez trzy pokolenia od Władysława, który rozpoczął budowę Pałacu Radolińskich, zakładanie Parku Radolińskich w Jarocinie przez jego syna Hugo von Radolina który z Radolińskiego stał się von Radolinem, robił karierę dyplomatyczną, tak jak wspominałem, był ambasadorem pruskim w Petersburgu, Paryżu i Konstantynopolu, to jego wnuka Jana Hugo von Radolina, czyli tego, który zaangażował się w czasie II wojny światowej w pomoc chociażby dla księdza Niedźwiedzińskiego, aż do prawnuczek Hugo von Radolina, czyli Marii Elżbiety i Cecylii.
Ciekawa historia, historię jakiej nie znacie, o Jarocinie, o rodzinie Radolińskich. Czy to jest powszechna wiedza w Jarocinie?
To nie jest wiedza powszechna, bo jednak kilkadziesiąt lat zakazu mówienia prawdziwej historii, czy opowiadania prawdziwej historii rodziny Radolińskich zrobiło swoje. Jeszcze kilkanaście lat temu też żyłem w przekonaniu, że to była zła, niemiecka, zgermanizowana, dawna polska rodzina. Wracając jeszcze na sekundę tylko do Hugo von Radolina, czyli tego dyplomaty z Jarocina, warto odnotować, że tak naprawdę bardzo wiele zawdzięcza miasto Jarocin jemu, swój rozwój gospodarczy, przestrzenny, bo gdyby nie Hugo von Radolin, to z pewnością nie mielibyśmy w Jarocinie węzła kolejowego. Plany te XIX-wieczne zakładały, że ta linia kolejowa miała przechodzić pewnej odległości od Jarocina. Jego wpływy spowodowały, że w Jarocinie został utworzony węzeł kolejowy. Gdyby nie ta decyzja, pewnie dziś bylibyśmy kilkutysięcznym miasteczkiem oddalonym o kilka kilometrów od ważnych linii kolejowych. Ważne również można wspomnieć, kiedy mówimy o Parku Radolińskich, że Hugo von Radolin zapisał się w historii międzynarodowych działań związanych z ochroną ptaków, bo jako ambasador pruski w Paryżu na początku, na przełomie XIX i XX wieku podpisywał pierwszy dokument konwencji międzynarodową dotyczącą ochrony ptaków. To się pojawiło całkiem niedawno podczas spaceru po parku, gdzie ornitolog oprowadzający po Parku Radolińskich, pokazując ptaki, które tam żyją, właśnie wspomniał o tym zdarzeniu. Nie mielibyśmy wielu cennych elementów wyposażenia Pałacu Radolińskich, czyli nie mielibyśmy nawet tak rozbudowanego Pałacu Radolińskich, gdyby nie Hugo von Radolin, no bo ostatnia rozbudowa to jego dzieło zakończone w 1911 roku, czyli to skrzydło pierwsze od dużego stawu.
Podsumowując, gdzie można dowiedzieć się więcej na temat historii rodziny Radolińskich w Jarocinie?
Jest znakomita monografia autorstwa pani Róży Kąsinowskiej, Pałac w Jarocinie, dzieje rezydencji i właścicieli. Jest również przetłumaczone kilka lat temu przez panią profesor Bożenę Górczyńską-Przybyłowicz historia rodu Leszczyców z Radolina Radolińskich, autorstwa Stanisława Karwowskiego. Stanisław Karwowski pisał to dzieło, spisując historię rodu Radolińskich na przełomie XIX i XX wieku, właśnie na zlecenie Hugo von Radolina. Tam jest mnóstwo faktów związanych z historią Jarocina.
Omawialiśmy to z Sebastianem Plutą, także jest to już dla naszych słuchaczy tej audycji, sprawa poniekąd wyjaśniona, ale oczywiście zachęcamy do poszerzania tej wiedzy.
Możemy również znaleźć historię rodziny Radolińskich w kryminale, który ukazał się kilka lat temu. Doktor Jeremiasz, wydawnictwo Zyski Spółka, kryminał autorstwa Sebastiana Koperskiego i Wojciecha Sztama. Doktor Jeremiasz. Historia dzieje się w Poznaniu pod zaborem pruskim w 1913 roku, ale w pewnym momencie główni bohaterowie przenoszą się do pałacu księcia Hugo von Radolina na uroczystość i tam między innymi komentują to skrócenie nazwiska z Radoliński na von Radolin, żartując, że tak jak niektórzy właściciele psów kiedyś myśleli, że kiedy skróci się psu ogon, to ten pies stanie się bardziej szlachecką rasą. Tak kpiono sobie wówczas z Hugo von Radolina, który z Radolińskiego stał się właśnie von Radolinem.
O czym opowiadał Robert Kazimierczak, wieloletni wiceburmistrz Jarocina, a także znawca historii.
Bo warto dodać, że historię Jarocina i rodziny Radolińskich, wspólną historię, będzie można poznawać od przyszłego roku, od roku 2021, na nowej ekspozycji stałej Muzeum Regionalnego w Jarocinie, która powstaje właśnie w Pałacu Radolińskich.
Historia, jakiej nie znacie. Jacek Kosiak, zapraszamy do Jarocina po uspokojeniu sytuacji. Wtedy pewnie warto będzie tam się wybrać. Do usłyszenia. Historia, jakiej nie znacie. Pozdrawiam serdecznie.